miałem dwa kazania już z tego czwartego rozdziału listu do Efezjan. Podczas pierwszego patrzyliśmy na to, jak rozwiązać spory, albo jak, co robić, kiedy są te różnice między nami. Często jesteśmy nauczani, że aby naprawić uszkodzone relacje, trzeba rozmawiać. Trzeba zbierać te partie w konflikcie i rozmawiać. Tak robię, kiedy czasami prowadzę rozmowy między małżonkami w sporze. Może rodzice też tak robiliście, tak robicie z dziećmi, jak jest jakiś spór. Przejść, porozmawiamy. Paweł tu zachęcał nas do czegoś innego. Nie to, że ignorujemy to, tylko że zaczynamy od czegoś innego. Czyli najpierw patrzymy na siebie. Pytamy siebie, co ja źle robimy. Uważamy innych za wyższych od nas. I te podstawy jedności on nam proponował są pokora, łagodność, cierpliwość, znosząc jedni drugich w miłości, dążenie do utrzymania jedności, więzi, pokoju i dodałem wtedy też przebaczenie. Potem skupiliśmy się na podstawie jedności od 4 do 6 wersetu, co ja za dużo już przeruszam, chyba nie. Od 4 do 6. Jedno ciało, jeden duch, jedna nadzieja, jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest, jeden Bóg i Ojciec wszystkich. I Paweł mówi, jeśli zrobiłeś pierwszy krok, wiesz, gdzie się pomyliłeś. Teraz, w kroku drugim, jeśli nadal masz spór z tą osobą, skup się na tym, jak bardzo jesteście podobni, a nie na tym, jak bardzo się różnicie. Różnice często dzielą się, podobieństwa jednoczą się. Ale też możemy zadać sobie pytanie, czy jest czas, czy kiedykolwiek patrzymy na te różnice, jeżeli jesteś w jakimś konflikcie, w pewnym momencie trzeba się skupić na powody tego konfliktu, tego sporu, co spowodowało ten konflikt. I właśnie Paweł zaczyna mówić o tych różnicach od 7 do 10. Zaczynając, każdemu z nas została dana łaska według miary daru Chrystusa. I myślę, że główna idea całego akapitu znajduje się właśnie w tym wersecie 7. I mówi nam Paweł, jak radzić sobie z różnymi różnicami. Zaczyna od powiedzenia nam, że większość naszych różnic jest spowodowana tym, że po prostu został nam dany i że te różnice są aspektem łaski. Definicja łaski jest otrzymanie czegoś dobrego, na co nie zasługujemy. Łaska jest niezasłużonym darem. Więc od razu Paweł kwestionuje pogląd większość z nas na temat różnic. Mówi, że nasze różnice między sobą nie są złe, są dobre i są nam dane. W rzeczywistości mówi, że każdemu z nas dano łaskę. Każdy z nas ma unikalny zestaw różnic, które nam dano. My chrześcijanie nie mamy być klonami siebie nawzajem. Nie mamy wyglądać identycznie między sobą. I Bóg zamierzał też czynić nas identyczni ze sobą. Uczynił każdego z nas troszeczkę innego. Uczynił każdego z nas wyjątkowym. Nie jesteście tacy jak ja, a ja nie jestem taki jak wy. 25 lat temu, 7 kwietnia, wsiadaliśmy do samolotu. Przeprowadziliśmy się, mieliśmy, nie wiem, mieliśmy i dwóch synów i siedem, jeśli dobrze pamiętam, walizek, ale te takie ogromne walizki. I nasz kolega odebrał nas 8 kwietnia z lotniska, ze starego lotniska już w Warszawie. Więc zaczęliśmy nowe życie w Polsce. I wtedy właśnie zaczęliśmy się dowiedzieć, jak bardzo ludzie się różnią. Nie? Bo nie, wy nie jesteście podobni do Amerykanów. Jesteście, okej, okay, kolor skóry podobny do Wisconsin, gdzie mieszkaliśmy. Ciała też podobne. I wiele innych rzeczy. Ale kiedy już otwieramy usta, zaczynamy mówić nie tylko język, ale zachowanie, wartości i wiele innych rzeczy, różnimy się. I to nie jest tak, że amerykańska kultura jest ta najbardziej bogobojna chrześcijańska kultura na świecie i wszystkie inne kultury muszą się dopasować. Wcale nie. I to też nie, że polska kultura to najbardziej chrześcijańska, bogobojna kultura na świecie i wszystkie inne kultury mają dopasować się do tego. To też nie, nie? Bóg ewidentnie czynił nas i inni, różni. I te ostatnie słowa tego 7 wersetu mówią nam, że te różnice są zgodne z miarą daru Chrystusa. Oznacza to, że dary łaski, które nam dano, mają prawie taką samą wartość i bogactwo, jak poprzedni dar, który dał nam Jezus. Ale czym jest ten dar Chrystusa, o którym mówi Paweł? I w 2 rozdziale, on już przedstawił to, 8 werset, tam dowiemy się, że darem Bożym jest zbawienie. Ponieważ dzięki łasce zostaliśmy zbawieni. Zbawienie jest darem. Nie możemy zasłużyć na to. Efezjan 4:7 mówi nam, że łaska została dana każdemu z nas według miary daru Chrystusa. Czym jest dar Chrystusa? Co Chrystus nam udostępnił? No właśnie zaczynamy od zbawienia. Wybawienie z podziałów między nami a Bogiem, ale też między nami a innymi ludźmi. Podziały, które wybuchają na tej ziemi z powodu grzechu. I też razem z tym zbawieniem obietnicy siedzenia z Chrystusem w niebiańskich miejscach. To jest ta miara daru łaski. Bóg jest właścicielem wszystkiego. Kiedy tak pragnie, daje nam według nieskończonej, nierównanej miary daru zbawienia Chrystusa. I Paweł chce udowodnić to, co mówi. Więc popatrzcie teraz na 8 werset. Cytuję, chyba przynajmniej, wydaje się cytować Stary Testament w wersecie 8. Dlatego powiedziano, stąpił na wysokość, powiódł za sobą jeńców i rozdał ludziom dary. Dlatego, czyli udowadnię to, co mówił w 7 wersecie. Wydaje się, że tu cytuję psalm 68:19. I możecie popatrzeć na ten psalm, jak mówię o tym. Może sami zobaczycie problem z tym cytatem Pawła. Ale on cytuje to miejsce, przynajmniej wydaje się cytować to miejsce, z powodu końcówki tego cytatu, czyli to, że Chrystus dał ludziom dary. I nawiązuje to, że Chrystus dał ludziom dary do tego 7 wersetu. Ale najpierw popatrzmy na pierwszą część tego cytatu. Wstąpił na wysokość. Cytat mówi, kiedy wstąpił. W psalmie 68 to autor ma na uwadze zwycięskiego króla powracającego do Jerozolimy, powracającego z bitwy. Jerozolimy oczywiście siedzi na górze, czyli wstąpił tam na górę, wracając. Tutaj myślę, Paweł bardziej odnosi się do niebowstąpienia Chrystusa po śmierci, po zmartwychwstaniu, 40 dni, 40 dni po zmartwychwstaniu. I potem reszta wersetu 8 mówi nam dwie rzeczy, które wydarzyły się, kiedy Jezus wstąpił, powiódł za sobą jeńców i rozdał ludziom dary. Wracam za chwilę. List do Kolosan, 2 rozdział, od 13 do 15 mówi: was, martwych z powodu upadków i nieobrzezanych we własnej cielesności, razem z nim ożywił, darując nam wszystkie upadki. On umorzył nasze długi, całą listę niespełnionych zobowiązań, skończył z nimi, gdy przygwoździł je do krzyża. Na tym krzyżu rozbroił zwierzchności oraz władzę, publicznie je obnażył i powłoki w triumfalnym pochodzie. To jest ten sam obraz, jak mamy z psalmu 68, 19 wersetu i też z 8 wersetu listu do Efezjan 4 rozdziału. Jest to niesamowity obraz. To byliśmy zniewoleni grzechem, śmiercią, szatanem. Chrystus nie tylko nas uwolnił, też wziął do niewoli to, co nas zniewoliło. Z tego powodu wiemy, że te rzeczy teraz nie mają władzy. Już znajdują się w niewoli Chrystusa, jakkolwiek to brzmi. To są Jego jeńcy. Wyobraź sobie, że żyjesz w czasach, kiedy wrogie narody, albo dzisiaj w Ukrainie, wrogie narody najeżdżają ziemię, biorą jeńców. Pewnego dnia pracujesz tam w terenie, na polu i nagle widzisz wrogie wojsko, które zabiera ciebie i twoją rodzinę do więźnia. Jesteście razem niewolnikami. Przez tygodnie, lata, miesiące jesteś w niewoli. Pewnego dnia twoje wojsko albo twój król przychodzi i uwalnia ciebie. A potem, aby zagwarantować naszą przyszłą ochronę, on bierze za więźniów, za jeńców tych, którzy brali ciebie w niewolę. Jedyny sposób. Oczywiście my wiemy, że potem na ziemi jest nieskończone koło i to się dzieje. U Jezusa nie ma tego koła, bo już raz na zawsze brał tych wrogów w niewolę. I chwała Bogu za to. Tak uczynił Chrystus, kiedy wziął do niewoli grzech, śmierć i za chwilę będzie szatana. Te trzy rzeczy, które trzymają nas w niewoli. I on uczynił ich swoimi więźniami. Według wersetu 8 jest to pierwsza rzecz, którą Chrystus uczynił, kiedy wstąpił na wyżyny. Wziął za sobą jeńców. Drugą rzeczą, według tego wersetu 8, jest to, że dał ludziom dary. I tu, jeżeli otworzyliście psalm 68, 19 werset, już widzicie problem z tym cytatem. Ale to zdanie, którego Paweł używa, jest powodem, dlaczego Paweł cytuje ten fragment. Jest związany z 7 wersetem. Powiedział, że każdy z nas otrzymał dar łaski od Boga. I jako dowód cytuje ten werset. Werset mówi nasz tutaj w Nowym Testamencie, że dał dary ludziom. Ale Psalm 68:19 tak brzmi. Wstąpiłeś na wysokość. Powiodłeś jeńców. Dobrze? Jest zgoda do tej pory? I teraz. Ludzi przyjąłeś jako dary. Nawet uparci musieli przyznać, że Pan jest Bogiem. Widzimy różnicę, nie? Psalmista mówi, że Bóg otrzymuje ludzi jako dary, a tu Paweł mówi, że Chrystus daje dary, albo dar, dał dary ludziom. Więc co się dzieje? Aha, to jest jeden z tych przykładów, gdzie krytycy Biblii mówią, że on się pomylił, on źle cytuje i jest fałsz. Nie powinniśmy wierzyć. Myślę, że nie, ja tak nie wierzę. Jest jakiś powód, dlaczego Paweł przekręca ten cytat. Po pierwsze, psalm 68 jest psalmem Dawida. I na początku powinny być informacje o tym. Mówi o zwycięskim podboju Izraela nad jej wrogami. I wiemy z historii, ze Starego Testamentu, że kiedy narody walczyły z innymi narodami, łupy wojenne poszły na zwycięzcy. Armia, która wygrała, była w stanie wziąć wszystko i kogokolwiek chcieli jako grabież. Zwycięska armia stała się bogata, posiadanie i więźniów. I często po takiej bitwie król otrzymał prezenty od wojska. Król czasami poszedł z wojskiem do wojny, ale nie zawsze. Ale wojsko zawsze przywiózł króla właśnie dary ludzi. Tak jak dziesięcina. Dali mu, wojsko dało królowi złoto, więźniów, aby ich użyć do prowadzenia kraju. Dziś to tak samo. My płacimy podatki królowi, tak? Aby mógł prowadzić kraj. Jeśli król był dobrym królem, bogactwa te zostały rozdzielone między ludzi. I często między ludźmi w jego okręgu, aby mogli mieć lepszy standard życia. Czasami też on rozdał jeszcze dalej, aby cały kraj był bogatszy. I właśnie miejmy nadzieję, że do tego celu też są używane nasze podatki dzisiaj, nie? Jest to ten taki sam pomysł. Kiedy Psalm 68:19 mówi, że otrzymał ludzi jako dar, ma na myśli króla, który przyjmuje część łupów wojennych, aby, mamy nadzieję, następnie odwrócić się i dać ludziom, którzy nie byli w stanie iść na wojnę. I to jest to tło historyczne, o którym mówi Psalm 68:19. Ale też nadal wygląda na to, że Paweł zmienił ten cytat dla siebie. Ale myślę, że tu chodzi o to, że tak naprawdę on nie cytuje Dawida, nie cytuje Starego Testamentu. Często, kiedy on cytuje, nie zawsze, ale często, kiedy on cytuje Stary Testament, on daje imię proroka, autora. I tutaj on tylko mu pisze powiedziano. I wygląda na to, że raczej Paweł cytuje komentarz do tego wersetu, czyli tak zwany targum. I oczywiście Paweł często cytuje poetów, też greckich, innych filozofów, nie tylko cytuje Stary Testament. I tutaj on cytuje żydowski komentarz biblijny. Targum miał ten tekst Pisma Świętego, ale dodano do tego różne komentarze. I tu czytam. Żydowski Targum na Psalmie 68:19. Wstąpiłeś do firmamentu, prorok Mojżesz, Nie wiem skąd mieli pomysł, że to prorok Mojżesz tam, ale wstąpiłeś do firmamentu, prorok Mojżesz, schwytałeś jeńców, nauczałeś słów Tory, dałeś dary synom ludzi. Aha! I tu mamy ten cytat Pawła. Coś, co było znane też żydowskim czytelnikom tego listu do Efezjan. A nawet, kontynuuje, a nawet upartym, którzy nawrócili się w pokuty, chwalebna obecność Pana Boga trwa nad nimi. Więc rozwiązaliśmy ten problem tego cytatu. Najważniejsze jest to, że chodzi o to, że Chrystus dał nam dary. Jako też łupy wojenne Jego podzielił się razem z nami. I to jest ten główny punkt wersetów od 7 do 10. Wersety 9 i 10 wyjaśniają nam, co Paweł miał na myśli też, kiedy mówił o wzniesieniu Chrystusa. 9. To, że wstąpił, cóż innego oznacza niż to, że wcześniej wstąpił do niższych sfer ziemi. Może to chodzi o to, że jak wstąpił i stał się człowiekiem, raczej wygląda na to, że to dotyczy tego, że on wstąpił jeszcze niżej do Szeolu, szczególnie. Może pamiętacie kredo apostolskie, który mówił, że wstąpił do piekła albo piekieł, stara wersja. I może to chodzi o to, ale w Starym Testamencie nie mamy piekła, mamy Sheol, mamy miejsce umarłych. I w Nowym Testamencie mamy to łono Abrahama, mamy Gehenna, mamy miejsce, gdzie umarli czekają, jedni w miejscu dobrym, a drudzy w miejscu jeszcze złym, ale to też nie jest to ostateczny ich los, który będzie w tym jeziorze ognia, to co często myślimy jako piekło. Czy oznacza to, że Jezus udał się na miejsce zmarłych? Prawdopodobnie, ale bym nie umarł za to. Ale chodzi o to, że tam poszedł, aby głosić to, co robił, aby wyzwolić, tak widzimy w pierwszym liście Piotra, wyzwolić ich. I na podstawie tego zwycięstwa on może wrócić na wysokość. On, zanim Chrystus został uwielbiony, udał się do największej skrajności pokory. List do Filipian, 2 rozdział, opisuje to w ten sposób. On, mając naturę Boga, nie uznał za stosowne korzystać ze swojej równości z Bogiem, lecz ogołocił siebie samego, przejmując naturę sługi i stając się podobnym do ludzi. A zewnętrznego wyglądu, uznany za człowieka, uniził samego siebie, stając się posłusznym aż do śmierci i to śmierć na krzyżu. Dlatego Bóg go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię. W listach do Filipian, w 2 rozdziale, Paweł opisuje, w jaki sposób Chrystus został wywyższony ponad wszystko i robi to samo tutaj, tylko troszeczkę krócej. Potem 10 werset. Ten, który wstąpił, jest tym samym, który wstąpił ponad wszystkie niebiosa, aby wszystko napełnić. I te dwa wydarzenia, to wcielenie i w niebo wstąpienie Chrystusa, są dwoma końcami życia ziemskiego Jezusa Chrystusa. Przyszedł z nieba na ziemię, a potem wrócił z ziemi do nieba. Przyszedł z chwały do pokory, a potem z pokory z powrotem do chwały. I tu mamy te kontrastujące zwroty w tych wersetach. Werset 9 mówi, że udał się do niższych sfer ziemi. 10, że wstąpił ponad wszystkie niebiosa. Te dwie skrajności Paweł tu ma. Może być takie pytanie. Dlaczego? Dlaczego Chrystus musiał wrócić do nieba? Dlaczego Chrystus odszedł? Dlaczego Chrystus się wzniósł? Czy nie byłoby łatwiej uwierzyć w zmartwychwstałego Chrystusa, gdyby On jeszcze był dzisiaj? I byłoby możliwy, nie? On już umarł. Teraz nie umrze. Zmartwychwstał. Moglibyśmy mieć Jezusa, który wędruje po ziemi, bo ograniczy oczywiście do jednego ciała, będąc człowiekiem, ale wędruje po ziemi, robi wielkie wykłady, robi na wielkich stadionach i wszyscy moglibyśmy go zobaczyć i dotknąć może i zobaczyć naprawdę, że on jest prawdziwym człowiekiem, który już żyje 2000 lat. Może. Ale teraz, ponieważ on wrócił do nieba, wszyscy tak naprawdę, bo przypominam, będąc tu jako człowiek ograniczony do tego ciała, musielibyśmy, aby go odwiedzać, zbierać kasy, znaleźć bilet, zbić przez tłum do niego. A teraz on tam jest i każda osoba na ziemi może podejść pod jego tron i tam rozmawiać z nim, modlić się do niego każdej chwili, bez ograniczenia czasowego też. Każdy też, ponieważ on wrócił do nieba, tak samo jak obiecał wcześniej w Ewangelii Jana, każdy nawrócona osoba ma Ducha Świętego, żyjącego w nas. Tak obiecał, że jeśli nie odchodzi, Duch Święty nie może przyjść. Więc co wolisz mieć? Ducha Świętego, który mieszka w tobie, który pozwala ci na stały dostęp do Boga lub Chrystusa w formie cielesnej, co pozwoliłoby ci tylko na kilka sekund albo jedną minutę spotkanie z tym człowiekiem. No myślę, że wolę tego Ducha Świętego. Ale kiedy rozumiemy moc i chwałę Chrystusa, kiedy On się wzniósł, kiedy On wrócił do swojej chwały, widzimy, że jest to niesamowite. List Efezjan, pierwszy rozdział, od 21 do 23 mówi, że Kościół jest pełnią Chrystusa. Jednym ze sposobów, w jaki Chrystus wypełnia wszystko, jest Kościół. My jesteśmy pełnią Chrystusa. Teraz kolejne pytanie. Jak? W jaki sposób my mamy albo jesteśmy pełnię Chrystusa? I to odpowiedź jest tym, co Paweł mówił do tej pory w tym czwartym rozdziale. Nie jestem Chrystusem sam. Nie jesteś Chrystusem sam. Zbyt ograniczony jestem. Też ta wspólnota, ten zbór drugi baptystów we Wrocławiu też nie jest Chrystusem samym. I wszyscy chrześcijanie na całym świecie przez cały czas to my jesteśmy tym ciałem Chrystusa, tą pełnią Chrystusa. Chrystus, kiedy był tu na ziemi, okazał swoją zdolność nauczania. Potrafił okazać miłosierdzie, służyć bliskim. Miał zdolność albo dar uzdrawiania. Potrafił rozpoznać myśli i postawy serca. Miał zdolność głoszenia Słowa Bożego. Miał zdolność do prowadzenia swoich uczniów jako pasterz dobry. Był w stanie oddać hojnie i radośnie z tego, co posiadał. Potrafił prowadzić innych do wiary. Czy ta lista brzmi znajomo? To jest listek pewnych rzeczy, które często mówimy, to są dary duchowe, tak? Które posiadamy, ale ja nie posiadam wszystkich darów duchowych. I po pierwsze, nie potrafię okazać miłosierdzia. Zapytajcie moją żonę. Ale Chrystus miał. Chrystus posiadał w pełną miarę. A to jest też jedne z elementów, w jaki sposób my jesteśmy razem, nie pojedyncze osoby, razem pełnią Chrystusa. Przekazał te zdolności, albo raczej Duch Święty przekazuje wśród chrześcijan. Dawał prezenty ludziom, dary ludziom. Kiedy Chrystus wstąpił, Duch Święty zaczął działać i rozdać te dary. Nie ma żadnej osoby na ziemi, która posiada 100% wszystkie te dary. I oczywiście niektórzy mają więcej niż jeden dar duchowy, zgadza się, ale chodzi o to, że razem możemy służyć w Królestwie Bożym tymi darami. Paweł daje instrukcję, jak chodzić w jedności ze sobą. Powiedział nam, abyśmy najpierw spojrzeli na swoje własne postawy. Następnie skupili się na tym, co mamy wspólnego. Teraz wreszcie chce nam powiedzieć, jak radzić sobie z tymi różnicami, które mamy ze sobą. A on mówi, chcesz wiedzieć, skąd pochodzą wasze różnice? Najczęściej wasze różnice pochodzą od Boga. To są te dary różne. Wasze różnice wynikają z faktu, że każdy z was, każdy z nas ma inny zestaw duchowych darów. Ryzyko oczywiście w duchowych darach jest to, że jeśli są nadużywane, mogą również łatwo podzielić ciało, a nie zjednoczyć ciało. I wyjaśnię też trochę, o co mi chodzi. Jednym z moich darów, tak uważam, a tak inni mówią, jest nauczanie. Uwielbiam studiować i nauczać Słowo Bożego. Lubię prowadzić studium biblijne. Chętnie głoszę kazanie, kiedy mogę. Lubię nauczać też w tych różnych seminariach. Ponieważ mam dar nauczania, czuję, że jest tak wiele do nauczania i tak mało czasu. Ale jest niebezpieczeństwo. Jeżeli nie jestem ostrożny, ja mogę ocenić tych, którzy nie podzielają takiej pasji. Ja mogę krytykować kaznodzieję, który stoi i mówi kazanie i powiedzieć, a on gorzej, albo widocznie nie studiował tego fragmentu. Mogę krytykować ludzi, którzy nie chcą być w studium biblijnym, nawet nie mówiąc o tym, aby prowadzić. Chodzi o to, ja mogę mierzyć wszystkich ludzi wokół siebie swoją miarą. Miarą mojego daru duchowego. I to jest bardzo, bardzo ryzykowne i często tak robimy. Ewangeliści krytykują tych, którzy nie dzielą się Ewangelią. Nie są prawdziwymi chrześcijanami, bo nie mówią niczego. Kaznodzieje podobnie czasami. Ci, którzy mają dar uzdrawiania, tak samo. Jeżeli ktoś ma dar języków, tak samo, krytykują innych, bo nie mają. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jest to, więc też jest dobry sposób, aby rozpoznać dar duchowy. Chodzi o to, spójrz na to, co myślisz, co każdy chrześcijanin powinien robić. Myślisz, że każdy chrześcijanin musi być gościnny? Prawdopodobnie ty masz dar gościnności. Myślisz, że każdy chrześcijanin powinien bardzo dobrze potrafić dzielić się Ewangelią? Prawdopodobnie masz dar ewangelisty. Każdy chrześcijanin powinien dobrze znać i potrafić nauczać z Pisma Świętego? Prawdopodobnie masz dar nauczania. I tak dalej, i tak dalej. Jeżeli tak uważasz, to prawdopodobnie to jest twój dar i ciesz się, że inni mają też inny dary. Ale problem, kiedy przestajemy koncentrować się na tym, co my mamy robić i zaczynamy skupiać się na tym, co uważamy, że wszyscy powinni robić, przestaliśmy skorzystać z naszego daru i zaczęliśmy próbować narzucać swój dar innym. Nie każdy jest nauczycielem. Oczywiście, każdy ma czytać i studiować Pismo Święte, zgadza się. Nie każdy jest ewangelistą, ale powinniśmy starać się dzielić się Ewangelią, jeżeli jest okazja. Może z błędami, może nie najlepiej. Nie każdy ma dar miłosierdzia, jak ja nie mam, ale muszę starać się być miłosierny wobec ludzi z problemami. I tak dalej, i tak dalej. Jest taka granica, ale jak zaczynamy rzucać swój dar innym, zaczynają tylko problemy. Warto pamiętać, że powinniśmy skorzystać z tego, co mamy. Więc, w liście do Efezjan, czwartym rozdziale, od 7 do 10, Paweł mówi, czy jesteś inny? Oczywiście, że jesteś. Każdy z was ma inne dary, dane wam przez w niebo wstąpionego i zwycięskiego Chrystusa. Różnice te mogą powodować brak jedności, jeżeli nie są one zrozumiane i jeśli nie są właściwie używane. Dlaczego mówię w ten sposób? Bo jak zaczynamy czytać od 11, widzimy pierwszą listę tych darów. On też uczynił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, jeszcze innych duszpasterzami i nauczycielami. Uczynił to po to, by wyposażyć świętych do spełnienia właściwych im zadań, do budowania ciała Chrystusa, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego, do doskonałości właściwej dla dojrzałych i dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowej. On mówi o tych różnicach, zaczyna od tego podstawy, zanim on mówi o tych różnych darach. Zdążmy do jedności. Patrzmy najpierw na swoją postawę, a potem na to, co nas łączy. I cieszmy się różnorodnością w ciele Chrystusa. Zapraszam was do powstania i do modlitwy.